Świat młodych.
Dobry wieczór, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Czy młodzi ludzie interesują się polityką? Co myślą o języku debaty publicznej, którą oglądają w mediach? Co wiedzą o mowie nienawiści i karze, jaka za nią może spotkać? Dziś rozmawiałam na te tematy z uczniami z Kolbuszowa i Mielca, którzy przyjechali do Rzeszowa na zaproszenie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na zajęcia realizowane w ramach projektu WSPiA dla praworządności. Tell me what it's like to not wake up and wonder every single night, always. I'm sat bolt upright, watching her sleep. I wish I could join her every single night, always. When I'm falling in, when I'm falling down, she knows just how to sort me out. She knows just how. And when I lose, she lays on me, and nothing else matters. She takes her arm. Uczelni przez cały tydzień młodzież 14 podkarpackich szkół uczestniczyła w wykładach i warsztatach antydyskryminacyjnych i debatach oksfordzkich. Adwokat Ewa Kojder-Pawluś, pełnomocnik dziekana Kolegium Prawa do Spraw Studenckich WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, prowadziła z młodzieżą warsztaty na temat skargowania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zapytałam ją, czy taka wiedza jest potrzebna już uczniom szkół ponadpodstawowych.
Te warsztaty dedykowane są dla młodzieży ze szkół średnich. Można powiedzieć, że ponad 300 takich uczniów z całego Podkarpacia uczestniczyło w warsztatach między innymi dotyczących skargowania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I myślę, że te warsztaty powodują, że młodzież już w tak młodym wieku nabywa wiedzę dotyczącą instrumentów, jakie w przyszłości przysługują tej młodzieży, jeśli chodzi o składanie na przykład skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przypadku naruszenia ich praw człowieka. Więc myślę, że jest to bardzo ważna lekcja dla tych uczniów, którzy już na przyszłość będą wiedzieli, jakimi instrumentami nie tylko Polska dysponuje, jak między innymi sądy czy Trybunał Konstytucyjny, ale przede wszystkim, jaką gwarancję bezpieczeństwa daje nam Europa i instytucje europejskie w przypadku naruszenia naszych praw człowieka. Także myślę, że jest to niezwykle ważne, by uczniowie już wiedzieli, że takie instytucje są, żeby czuli się pewnie i bezpiecznie w naszym kraju, a w razie sytuacji naruszenia ich praw mogli skorzystać z tej instytucji.
Przede wszystkim dowiadują się, jakie mają prawa, bo przecież chodzi tu o prawa człowieka.
Oczywiście. Rozmawiamy o tym, jaki katalog praw i wolności, który jest zagwarantowany w konwencji w przypadku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przysługuje każdemu człowiekowi. Więc myślę, że jest to niezwykle istotna kwestia, by też uczniowie mieli tą świadomość, jakie dokładnie prawa i wolności im przysługują, ale również, czego nie wolno robić w zakresie tych praw i wolności, czyli jakie zakazy również ta konwencja przewiduje, między innymi na przykład zakaz torturowania czy zakaz nieodpowiedniego traktowania osób przebywających w zakładach karnych.
Pani ma okazję, przyjemność prowadzić również debatę oksfordzką i tutaj młodzież, każda grupa, która przybywa, bierze w niej udział, te 300 osób. W jakim temacie się spierają, czy w jakim temacie raczej debatują, rozmawiają?
Debata oksfordzka jest to taka forma, która pozwala nam troszeczkę wykorzystać uczniów pod tym względem, by mogli oni w sposób taki formalny i na wyższym poziomie dyskutować, debatować na tematy ważne pod kątem prawnym dla tych uczniów. I dlatego też na tej debacie, w tej formie debaty, dyskutują uczniowie na temat kary śmierci. Czyli stawiana jest teza. Jedna ze stron tej debaty opowiada się i wskazuje argumentację za wprowadzeniem kary śmierci i dlaczego, oczywiście argumentując swoje stanowisko. Natomiast druga strona tej debaty odpiera tą argumentację, powołując się na własną, czyli mówiącą o tym, dlaczego jesteśmy przeciwni wprowadzeniu kary śmierci. Więc myślę, że jest to taki temat, który mimo wszystko w obecnych czasach jest tematem aktualnym, ponieważ i w Europie mamy jeszcze takie państwo, ale na świecie przede wszystkim jest kilkadziesiąt państw, które tą karę śmierci jeszcze wykonują. Zresztą do niedawna tak naprawdę, bo 35 lat temu dokładnie, w tym roku mija 35 lat, odkąd w naszym kraju wykonano ostatnią egzekucję, natomiast kara śmierci była orzekana jeszcze do 1996 roku.
Całkiem świeża sprawa, wbrew pozorom. I co z młodzieży wychodzi? Podczas tych debat, czy młodzi umieją dyskutować i czy ten trudny temat wywołuje u nich duże emocji, agresji? Czy jednak potrafią swoje argumenty przekazać w sposób cywilizowany, tak to nazwijmy?
Jak najbardziej. Uważam, że uczniowie, podejmując się takiego trudnego tematu, bo tak myślę, że ten temat jest jednak mimo wszystko i kontrowersyjny, ale tym samym też trudny dla młodzieży, ale z kolei jest na tyle obszerny, że daje im taką swobodę w wypowiedzeniu swoich opinii i swoich racji. I myślę, że zazwyczaj te ich opinie i ta argumentacja, którą posługują się uczniowie, jest bardzo wysoka merytorycznie, jest bardzo dobra. Czyli uczniowie potrafią dobrać odpowiednią argumentację, potrafią opowiedzieć się na przykład za karą śmierci, argumentując ją w bardzo dobry sposób merytoryczny, bądź też przeciwstawiając się tej argumentacji i również ci uczniowie potrafią powiedzieć, dlaczego się sprzeciwiają tej argumentacji. Więc myślę, że mamy naprawdę dojrzałą młodzież, mamy do czynienia z dojrzałą młodzieżą, która potrafi mieć swoje zdanie i je wyrażać.
I to nie są sceny i obrazki, które oglądamy przez ostatnie miesiące, na przykład Sejmu?
Nie. Młodzież jest naprawdę bardzo kulturalna, bardzo dobrze pracuje z nami, wykładowcami, bardzo chętnie. To jest zauważalne już na przestrzeni tych kilku debat, które się odbyły do tej pory. I widzimy w tej młodzieży bardzo duży potencjał do dalszej współpracy, myślę, że w murach naszej uczelni, ale też widzimy w nich taki potencjał już jako osób pracujących w przyszłości, czyli wkraczających w ten rynek zawodowy, gdzie będą potrafili zajmować swoje stanowiska i wyrażać swoje własne zdanie i poglądy w sposób właściwy.
pressure mounting, heartbeat pounding, I start counting all the mountains I still have to climb, and it keeps me up all night. Second hand is in slow motion, information overloaded, wide awake and wide, but I've never been so tired. When all of my stars are broken, all of the dark starts closing, and on my heart you open up my sky, 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 sky. You hit me like sunshine, electric pop, all I ever need a full stop. When all of my stars are broken, all of the dark starts closing, and on my heart you open up my sky, 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 sky. You hit me like starts to go cold, you light up like a light bulb. You turn me all the way up. Yeah, you turn me all the way up. And when my world starts to go cold, you hit me like daylight, making me
Zespół Szkół Technicznych Mielcu, uczniowie klasy?
5 MP.
Czyli już prawie pełnoletni?
Tak jest.
Właśnie byliście między innymi na wykładzie o mowie nienawiści, o tym, że za różnego rodzaju dyskryminację można być karanym. Czy wy mieliście tego świadomość?
Tak.
Za co na przykład wiesz, że możesz być już teraz jako osoba dorosła ukarana? W kontekście tej mowy nienawiści za co?
Za wszystko, co publikujemy w internecie, za słowa, które piszemy, nawet za emotki, był taki przykład. Także wszystko, co publikujemy, może mieć wpływ na nasze wykroczenia.
Czy miałeś tego świadomość, że to nie jest takie bezkarne pisanie komentarzy czy też postów właśnie w mediach społecznościowych?
Na pewno ta świadomość była mniejsza.
I co ten wykład ci dał?
Bardziej poważnie traktuję takie sprawy.
Myślę, że w dużym stopniu miałem taką świadomość, ale w dużym stopniu poszerzył i po prostu teraz mam świadomość tego, jak ważny jest to aspekt. Często nie zwracamy na to uwagi, piszemy ogólnie, a jednak może to nieść ze sobą duże konsekwencje.
Jak duże może być konsekwencje? Jaki to ma wpływ na waszą przyszłość?
Myślę, że ma to znaczny wpływ na naszą przyszłość. Możemy stanąć przed pełną odpowiedzialność karną, ponieważ jesteśmy już pełnoletni i ponosimy pewne konsekwencje czynów, które podejmujemy.
Ale w kontekście szukania pracy, czy to ma jakieś konsekwencje, jeżeli byście byli pociągnięci do odpowiedzialności karnej i na przykład skazani?
Na pewno, tak.
Jakie?
Uniemożliwienie dokonania tej pracy.
Są jakieś takie zawody, które wam się od razu kojarzą, że nie moglibyście już wykonywać pewnych zawodów? Na przykład za taki komentarz na Facebooku?
Nasz własny. Mechanik lotniczy.
Nie moglibyście już tego wykonywać?
No, mógłby być z tym problem, wydaje mi się, tak.
Myślę, że w dużym stopniu dotyczy to osób publicznych, typu lekarzy, dziennikarzy, osoby, które mają miejsce w rządzie.
Jeżeli chodzi o język debaty pomiędzy młodzieżą, też publicznie, bo wy jesteście już dorosłymi osobami, czy wy w swoim otoczeniu słyszycie, że ta mowa nienawiści jednak jest, istnieje?
Myślę, że tak. Jednak ona ma w pewnym stopniu miejsce w internecie. Internet to jest miejsce, w którym dzieje się wiele rzeczy. Są zarówno dobre, jak i złe, ale na pewno występuje też ta mowa nienawiści.
Jeżeli chodzi o najbliższe otoczenie, osiedle czy szkoła?
Wydaje mi się, że właśnie jest taka różnica między internetem a takim mniejszym gronem, jest to, że w internecie istnieje ta anonimowość, gdzie po prostu wydaje nam się, że co napiszemy, co przekażemy innym osobom, nie ma takich konsekwencji, ponieważ się kryjemy za jakimś nickiem. A w naszym mniejszym gronie jesteśmy znani z naszego imienia i nazwiska i te konsekwencje są ostrzejsze.
Macie problem z akceptowaniem inności ludzi, którzy inaczej myślą, inaczej się ubierają, inaczej wyglądają?
Wydaje mi się, że nie.
Moim zdaniem też nie.
Czy to ważne, że te wykłady prowadzili specjaliści, na przykład z zakresu prawa karnego, którzy pracowali na policji, czy też są adwokatami, sędziami?
Tak, myślę, że ma to duże znaczenie.
Bardziej to uwiarygodnia, że na przykład ten kodeks karny również was dotyczy?
Tak. Tak, ponieważ praca pani wcześniej w policji mogła nam przekazać informacje, korzystając ze swojego doświadczenia.
Można w sposób kulturalny wypowiadać swoje poglądy, nie zgadzając się z adwersarzem?
Tak, mieliśmy to nawet na lekcji WOS-u.
To jest trudne?
Jest to skomplikowane, ale jest to możliwe.
Tak, można, lecz jednak należy pamiętać o tym, żeby nie obrazić danej osoby, ani nie narazić jej praw.
A dlaczego?
Każda wiara, osoby z różnych kontynentów mają różne prawa i dla nas coś może wydawać się normalne, a dla innej osoby coś może być z kolei inne. Jednak należy do tego tematu podchodzić z dużą uwagą.
Wydaje mi się, że wszyscy jako ludzie mamy w naturze to, że posiadamy inne poglądy, inaczej patrzymy na świat i z tego względu to, że nas to różni, nie jest to coś, co mogłoby powodować niechęć do drugiej osoby.
Nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i historii Beata Machała z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Dlaczego takie spotkania dla młodzieży są ważne czy nieważne? Jak młodzież reaguje?
Spotkanie na pewno było ważne. Spotkają się w szerszym gronie poza klasą i uczą się rzeczywiście debatować kulturalnie, bez przemocy słownej.
W szkole też kładziecie na to nacisk?
Tak, na wiedzę o społeczeństwie dyskutujemy i staram się rzeczywiście przeprowadzać takie mini debaty oksfordzkie na właśnie tematy światopoglądowe po to, żeby pokazać im, że mogą się różnić, że pięknie jest się różnić i że to normalne, że się różnimy.
Różnice nie muszą od razu oznaczać nienawiści, a być może wzbudzać chęć poznania tego nieznanego, niezrozumiałego dla nas.
Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby otworzyć się na innego człowieka i zrozumieć, że moje poglądy są ważne, ale ważne są również poglądy innego człowieka.
Jeżeli się z nimi nie zgadzam, to
je akceptuję. Mogę próbować kogoś przekonać, ale nic na siłę. Muszę zrozumieć, że ktoś może myśleć inaczej i ma do tego pełne prawo.
Być może przed nami siedzą przyszli politycy. Oni będą umieli rozmawiać, różniąc się z inną osobą, ale rozmawiać kulturalnie, wyrażać swoje poglądy w sposób cywilizowany.
Mam taką głęboką nadzieję, chociaż nie wiem, czy to się rzeczywiście spełni. Myślę, że przykład idzie od góry i jako dorośli, politycy, nauczyciele, jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za to, jak będą funkcjonować młodzi ludzie w przyszłości i powinniśmy brać wszyscy odpowiedzialność za swoje słowa.
Should be jolly in here when sleigh bells ring. So I dream and I hope, wishing by Christmas Eve, we'll be happy and you're here with me. All the snow outside is falling, I'm here waiting for you, darling. It's all I want this year. Dear Santa, make
Świat młodych.
Alena Myrda, były naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz pracownik dydaktyczny WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Mowa nienawiści, o której pani mówiła młodzieży, również w kontekście tego, że mogą być za nią karani. Jak bardzo ważny to jest temat teraz i aktualny?
Młodemu człowiekowi zawsze wydaje się, że może wszystko. Że jest niezatapialny, niezniszczalny, no i w ogóle jest naj. I wspaniale, bo człowiek powinien wierzyć w siebie, wierzyć w swoje ideały, dążyć, szczególnie w tym okresie durnym, chmurnym, do realizacji tych ideałów. I super, nawet potykać się o swoje błędy. Ale musi pamiętać o jednym. Moja wolność, moje poglądy kończą się w momencie, kiedy wchodzę w sferę wolności drugiej osoby. Kiedy moje poglądy zaczynają być dla kogoś dotkliwe. Ja dzisiaj młodzieży mówiłam, że nie ma takiej ideologii na świecie, nie ma takiego przekonania, takiej religii, która warta by była życia drugiego człowieka. Nie ma. Jeżeli tak się dzieje, to w tym momencie należałoby się zastanowić nad tym, co robimy. Jeżeli krzywdzimy drugiego człowieka, to nie mówmy szczęść Boże, bo przecież miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Tak mówi nasza religia. Więc w tym momencie powinniśmy też, jeżeli czujemy się katolikami, kierować się tym, co jest powiedziane w naszej religii chrześcijańskiej. Jeżeli z drugiej strony służy to nam tylko do tego, żeby sobie tym gębę wycierać, to nie mówmy tego. Po co? Uczulałam dzisiaj młodzież na to, że każdy będąc w tym wieku jest podatny na ideologię neofaszystowskie, faszystowskie, ponieważ są to ideologie, które przez niektórych postrzegane są jako wyższa forma patriotyzmu. Nieprawda. Tak nie jest. Tu dochodzi do zniszczenia człowieka. Tutaj mamy podział na lepszych, gorszych, podludzi, nadludzi. Pamiętamy, do czego doprowadziły Niemcy faszystowskie. Jak ktoś nie pamięta, zapraszam do Oświęcimia zobaczyć. Tam jeszcze do dzisiejszego dnia są pamiątki, które budzą przerażenie, że człowiek człowiekowi mógł taki los zgotować. Natomiast jeżeli chcemy być człowiekiem, w tym znaczeniu, że rano spoglądamy w lustro i nie mamy nic do siebie, to żyjmy tak i postępujmy tak, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś inny wobec nas postępował i kierujmy się takimi uczuciami, jakie chcemy, żeby inni mieli w stosunku do nas. Nie róbmy drugiemu krzywdy. Oczywiście my jesteśmy najważniejsi. To dzisiaj mówiłam młodzieży, że w to trzeba wierzyć. Nie można dać się stłamsić, ale obok nas jest drugi człowiek, który też jest najwspanialszy i najważniejszy. I trzeba ze sobą koegzystować, trzeba ze sobą być i nie patrzeć na to, że ktoś ma inny kolor skóry, jest innego wyznania, innej orientacji seksualnej. To jest człowiek, taki sam jak my, ma takie same uczucia, ma taką samą osobowość i wiarę w swoje ego, w swoje poczucie wartości. Nie niszczmy tego. Ja ze swojej strony, zaczynając wykład, zaczynałam od analizy filmu Niebieska Oce. Film Niebieska Oce jest bardzo kontrowersyjny. To jest dokument mówiący o eksperymencie pedagogicznym, gdzie klasa 6-7-latków została podzielona na dwie grupy. Niebieska Oce jako ci najwspanialsi i brązowa Oce, ci, którym się w życiu nic nie uda, są beznadziejni, są fatalni, gdzie nauczycielka wręcz im wpajała, że po co się uczycie i tak was nic nie będzie. Ty się naucz zawodu, może dobrego sprzątania, coś z ciebie będzie. I niebieskaocy, którym się mówiło, jesteście najwspanialsi, najlepsi, właśnie wy jesteście super. Rzecz się dzieje w okresie lat 70. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Po tygodniu czasu dzieciaki uwierzyły. Te, które były w tej grupie niebieskaokich, uwierzyły, że są najwspanialsi i najlepsi. Natomiast dramat się zaczął, jeżeli chodzi o brązowookich. Oni uwierzyli w to, że są na tyle beznadziejni i są takimi nieudacznikami życiowymi, że praktycznie nie ma sensu się uczyć, no bo po co, jak wszystko i tak jest źle. Nikt się ze mną nie chce bawić, to siedzę w kącie. Właściwie ja się nie odzywam, bo jak coś powiem, to zaraz jestem wyśmiany, wyśmiana. I to jest właśnie to, do czego może doprowadzić mowa nienawiści, do czego może doprowadzić brak tolerancji, brak zrozumienia i dokonywania pewnych podziałów ze względu na rasę, płeć i tak dalej. Tutaj jest jedno pytanie. Kto nam dał prawo, że my możemy o kimś mówić, czy on jest dobry, czy zły, bo ma taki kolor skóry, jest takiego wyznania, ma takie przekonania, czy takie poglądy polityczne? Kim my jesteśmy jako jednostka, że możemy być w cudzysłowie wielkim, oczywiście tym Panem Bogiem, który dzieli ludzi na tych, co są dobrzy do nieba i tych złych do piekła.
Zwróciła pani uwagę młodym, że media społecznościowe to nie jest miejsce, gdzie można bezkarnie obrażać, czy też siać mowę nienawiści.
Tak, oczywiście. Tym bardziej, że miałam do czynienia z młodzieżą ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, technikum, liceum, więc to jest jeszcze młodzież, już nie dzieci, już są dorośli, ale jeszcze nie dorośli, że już wkraczają w to życie. Tutaj im się wydaje, że dalej są pod ochroną rodziców, jak coś się stanie, to mamusiu, tatusiu i tak dalej. Ja uświadomiłam młodzieży, że ten czas piaskownicy się już skończył. Podmiotem prawa karnego jest się już mając 17 lat, prawa cywilnego 18. To już za swoje czyny odpowiadają jak ludzie dorośli. Już w tym momencie muszą znać przepisy, no bo nieznajomość przepisów szkodzi. I na przykład coś takiego, co wydaje się, no cóż, pojawił się jakiś post w internecie, ktoś tam kogoś nazwał przykładowo no, czarnoskóry, ciapaty czy tak dalej, no to ja to podlajkuję, podpiszę jeszcze Polska dla Polaków i tak dalej i poleci. No w sumie się nic nie stało. Nie, stało się. To jest mowa nienawiści. A za to się odpowiada karnie. To już skończył się czas, że po prostu biorę zabawki z piaskownicy i idę do domu. Nie. Tutaj są dalsze konsekwencje. I młodzież musi sobie zdawać sprawę, że otrzymanie dowodu osobistego to nie tylko to, że mamo, tato, ja jestem dorosły, mi już można to czy to. Nie. Korelatem uprawnień są pewne obowiązki. A ich obowiązkiem jest to, żeby zachowywać się zgodnie z naszym systemem prawnym. No bo są obywatelami naszego kraju, naszej ojczyzny. Tu obowiązują pewne przepisy i muszą wiedzieć o tym, że już odpowiadają karnie tak jak dorośli. Oni są już osobami dorosłymi.
Podczas tego wykładu pani wielokrotnie podkreślała, ten paragraf was dotyczy, ten was dotyczy, za to możecie naprawdę odpowiadać.
No, odpowiadać jak odpowiadać jeszcze gorzej, dlatego że muszę sobie zdawać sprawę, że w tym momencie, jeżeli dojdzie do odpowiedzialności karnej, zostają wpisani do rejestrów odpowiednich, będą figurowali nie tylko w tych rejestrach ogólnie dostępnych, ale jako była policjantka, mogę powiedzieć, także i w tych rejestrach policyjnych. Tam raczej o zatarciu skazania nie ma mowy. Oni sobie nie zdają sprawy czasami z tego, że takie zachowanie, które będzie później podpadało pod przepisy kodeksu karnego i wyrazi się później toczącym się postępowaniem karnym wobec konkretnej osoby, skutkuje, że ta osoba właściwie ma już zawężony zakres kariery zawodowej na dalszą część życia, bo już jest karana. Już na przykład osoby, które by chciały podjąć pracę w służbach, nie dostaną tej pracy. Osoby, które chciałyby zrobić aplikację, czy radcowską, czy prokuratorską, czy sędziowską, nie zrobią tej aplikacji. Znaczy zrobią, ale później będzie negatywna opinia wnioskująca o przyznanie, dopuszczenie do zawodu. Dalej, nawet taka kwestia jak otrzymanie zezwolenia na broń. Nawet taka kwestia jak chociażby udziału w różnego rodzaju przetargach. Przecież oni wchodzą w dorosłe życie, ale czy muszą z nim wchodzić z jakimś bagażem? Negatywnym bagażem. Poza tym, no co tu dużo mówić, dzisiaj coraz więcej osób, pracodawców wymaga karty karnej do życiorysu. Ja to dzisiaj też młodzieży uświadamiałam, że jeżeli byście byli pracodawcą, mielibyście do wyboru osobę, która jest skazana, nieobojętnie za co, i ta, która nie ma, ma czystą kartę karną, kogo wybieracie? No tu jest raczej chyba wybór zero-jedynkowy, prawda? Także chciałam im pokazać konsekwencje, jakie może rodzić ich postępowanie, które wydaje się takie no, z gruntu, no cóż, no napisałem post, podlajkowałem, coś w internecie, no wszyscy piszą, to czego ja nie? No właśnie dlatego nie.
Pani też z tą młodzieżą podczas wykładów, mimo że to wykład rozmawia, jak pani odczuwa, jaka to młodzież świadoma właśnie tego, o czym pani mówi, czy trochę jeszcze nieświadoma, bo jeszcze się czują trochę dziećmi, trochę mogą tak z boku patrzeć na kodeks karny, a nie są świadomi tego, że właśnie już mogą na podstawie niektórych swoich działań być karani.
Dylemat jak odpowiedzieć, dlatego że jak chociażby pytałam się o kwestię, czy spotkali się z mową nienawiści, na samym początku wykładu, pytając między innymi o tym, czy oglądają to, co się w Sejmie dzieje i tak dalej, byłam zaskoczona, ponieważ wszyscy zgodnie, jednym chórem odpowiedzieli, że oczywiście wiedzą, co się ostatnio wydarzyła, wiedzą o tym ekscesie z posłem z naszej ziemi podkarpackiej. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Natomiast nie za bardzo, nie do końca wiedzieli, jakie konsekwencje prawne grożą nie tylko za sam ten wyczyn, ale chociażby za naśladownictwo. Pamiętajmy, że dla młodzieży osoba, która jest parlamentarzystą, przedstawicielem narodu, jest tą osobą, która reprezentuje go na zewnątrz. Niektórzy z nich widzą swoje życie w polityce i traktują bycie parlamentarzystą jako ukoronowanie wręcz marzeń, którymi się będą kierować później, pnąc się po szczeblach swojej kariery, wybierając kierunek studiów i tak dalej. Była taka młodzież na sali sali, która wręcz twierdziła, że dla nich ten parlamentarzysta to jest takie ukoronowanie osoby, która reprezentuje mnie na zewnątrz. A ja tak nie chcę, żeby tak mówił. Ja nie chcę, żeby on tak się zachowywał. I po prostu na wręcz niektórzy byli zdegustowani tym, co się stało i widzą tą mowę, to, co się dzieje. To, że słowo parlamentaryzm, patrząc z punktu widzenia języka polskiego, mówi się język parlamentarny, czyli wykładnia językowa by wręcz mówiła elegancki, taki wręcz naukowy, taki dostojny. A tu staje się takim językiem, z którym się spotykają, bo młodzież ogląda na YouTubie. Ja byłam zaskoczona. Niektórzy oglądają całe sesje Sejmu. Ten język staje się taki, że u nich na podwórku się nie używa tego języka, bo byłoby głupio po prostu. A tutaj na debatach publicznych ten język jest, to zachowanie jest, jakieś bieganie po sali. Mówią, no jak biegać? No jakbyśmy na przykład w czasie lekcji zaczęli biegać. No ale przecież to są ludzie, którzy nas reprezentują. No, ja byłam zaskoczona wręcz dojrzałością polityczną młodzieży. Natomiast odpowiadając na drugą część pytania, no oczywiście, że im się wydaje, że ten kodeks karny to ich nie dotyczy. No przecież nie będę mówiła, że nie. Oczywiście, że tak im się to wydaje. Oczywiście wiedzą, że jest kodeks karny, uczyli się o kodeksie karnym, co i jak. No ale przecież oni są jeszcze dziećmi. No więc jak ich by to dotyczyło? No już nie są. Już są osobami, których kodeks karny dotyczy. Zresztą my to chyba mamy wszyscy w sobie, że dopóki mnie przepis nie dotyczy, to ja w ogóle nawet nie wiem o jego istnieniu. Jak mnie coś zaczyna dotyczyć, to wtedy się dowiaduję, jakie konsekwencje mogą mi grozić za takie czy inne postępowanie.
Świat młodych.
Młodzież liceum imienia Janka Bednara w Kolbuszowej, klasa?
Czwarta C.
Czyli już osoby, które sporo muszą wiedzieć o tym, co już was czeka jako dorosłe osoby, czyli osiemnastolatków. Wam się podobał ten wykład o mowie nienawiści?
Ten wykład nam się bardzo podobał. Dotyczył on tematów, które są teraz, bardzo dużo się o nich mówi. Oprócz tego wykład miał bardzo ciekawą formę, nikomu się tam na pewno na nim nie nudziło.
Co ty dla siebie z tego wykładu bierzesz?
Z tego wykładu wynoszę to, że jest bardzo dużo przestępstw na tle mowy nienawiści, o których wcześniej nie wiedziałem.
Mi się wykład bardzo podobał, tylko w sumie nie dowiedziałem się czegoś, czego wcześniej nie wiedziałem.
To nie były jakieś nowe informacje, no bo raczej każdy słyszał o tym, jaka mowa nienawiści panuje teraz na świecie. Nie było to dla mnie żadnym zaskoczeniem, no ale miło było o tym posłuchać i poszerzyć trochę ten temat.
Bardzo mi się podobało. Myślę, że bardzo merytoryczne i bardzo też ważne dla młodzieży i ogólnie. Z tego powodu, że bardzo jest to powszechne zjawisko i też, żeby szerzyć bardziej świadomość wśród młodych ludzi o tych zjawiskach właśnie.
Jak bardzo jest to już powszechne, bo mówimy powszechne, ale gdzie? Już w waszej szkole, już w waszej miejscowości?
Można powiedzieć, że nawet w takich małych grupach już powstają takie na przykład izolacje od innych ludzi, że tej nie lubię, taka stygmatyzacja.
To, że się nie lubimy, to nie jest nic nowego, ale że się nie lubimy z powodów, nie wiem, przynależności do konkretnej religii, z powodu poglądów. Mówisz o takiej różnicy, takiej izolacji?
Tak, o to chodzi.
Takie zachowania wy, młodzi, już zauważacie w swoim otoczeniu?
Mhm, dokładnie.
Dla ciebie to był ważny wykład?
Bardzo ważny, ze względu na wydarzenie, które teraz się dzieje. Na przykład jest więcej osób, które na przykład pojawiają się jako czarne, albo na przykład innej w ogóle religii. I właśnie o to chodzi, żeby szanować te osoby. I ten wykład nas to nauczył. Jakie kary możemy dostać, jeśli ich nie szanujemy? Jeśli nie udzielamy na przykład im pomocy, tolerancji.
Myślę, że szerzenie świadomości na takie tematy jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach.
Jakie jest twoje spojrzenie jako właśnie młodej osoby na różnego rodzaju inność?
No ja na przykład się z tym godzę. Ja szanuję wszystkich, znaczy chcę szanować wszystkich. I ogólnie dla każdego jest coś innego ważne. Ja na przykład szanując moją religię, muszę szanować też inne. Właśnie taka jest dla mnie religia.
Czyli rozumiem, że tutaj już nawiązujesz do tego wydarzenia z ostatnich dni w parlamencie, kiedy zostały pogwałcone religijne praktyki innej religii niż katolicka.
No tak.
Czyli ty jako młoda osoba, jakie masz na to zdanie?
Ja myślę, że bardzo się nieodpowiednio zachował, bo pokazał, że nie szanuje inne religie i nie powinien należeć do tego ugrupowania, które na przykład pokazuje ludziom, jak powinni się zachowywać.
No myślę, że to jest przede wszystkim bardzo nieodpowiednie, jeżeli chodzi, te wydarzenia były w Sejmie przede wszystkim, ponieważ posłowie są wybierani przez społeczeństwo i jeżeli dany poseł coś robi takiego, nie było to poprawne, to jest to takie brak szacunku w stronę do wyborców.
Ja osobiście uważam, że pan Grzegorz Braun odrobinę przesadził, nawet nie tyle odrobinę, co dosyć mocno, ale poniekąd się zgadzam z tym, co zrobił, ponieważ moim zdaniem w Sejmie nie powinny być przeprowadzane żadne obrzędy religijne, czy to żydowskie, czy to katolickie, czy to islamskie, nic z tego typu nie powinno mieć miejsca w Sejmie, to powinno być miejsce świeckie.
Zachowanie pana posła Grzegorza Brauna mnie nie zaskoczyło. Jest on znany ze swoich takich skrajnych zachowań, które budzą wiele wątpliwości, lecz nie pochwalam tego zachowania.
Czy jego zachowanie można by po tym wykładzie, które dzisiaj wysłuchaliście, przypisać jako właśnie część mowy nienawiści?
Nie jestem osobą biegłą w prawie, więc się nie będę wypowiadał.
Teraz jest duże zainteresowanie tym, co się dzieje w Sejmie, czyli polityką. Czy wy to śledzicie?
Tak, śledzę to bardzo na bieżąco.
Od kiedy?
Interesuję się już bardzo długo polityką, więc od dłuższego czasu.
Śledzić tak, może nie na bieżąco śledzę, ale jak się coś głośniejszego wydarzy, to tak się bardziej postaram zagłębić w temat. Tak, nie jestem bardzo na czasie, ale staram się przynajmniej te najważniejsze rzeczy wiedzieć.
Często politycy się obrażają w dosyć okrutny sposób.
Jest to nieodłączny element polityki, który był także w historii, więc myślę, że tak było, jest i będzie.
Od dawien dawna w Sejmie kultura nie była na wysokim poziomie. To już nie jest to, co powinno być. Mowa nienawiści, można by podciągnąć pod mowę nienawiści, bo niektórzy rzeczywiście przesadzają, niektórzy tam w ogóle nie odnoszą się kulturalnie do innych członków. No ale co się zrobi? No nic się nie zrobi.
Czyli my musimy się godzić na to, że politycy będą się obrażać, a przy tym obrażają jakieś grupy społeczne, bo często się tak dzieje.
Nie można się z tym zgadzać, ale jest to zjawisko, które istnieje.
A można to zmienić?
Myślę, że tak.
Od pierwszej liceum już się dosyć tak poważnie interesuję.
Jak oceniasz to, co się dzieje w Sejmie, jak politycy się wyrażają i czy ty tam zauważasz właśnie mowę nienawiści?
Bardzo zauważam tą mowę nienawiści i moim zdaniem, tak jak już mówiłam, jeżeli chodzi o Sejm, to powinna zostać zachowana ta kultura wyrażania się i nie powinno być obrażania się przede wszystkim.
No ja myślę, że właśnie takie wykłady, co my mieliśmy, potrzebne są dla właśnie naszych przedstawicieli w rządzie. No bo on za bardzo z kulturą i w ogóle z wiadomością o świecie jest u nich no nisko.
Czy wy jako młodzi ludzie potrzebujecie, by komunikować się i wyrażać swoje opinie, by ci na górze wyrażali swoje opinie w dosyć sposób kulturalny, czy jednak no uważacie, że jest okej, że tak się trochę wyzywają?
Myślę, że to są tacy ludzie, którzy będąc na pozycji jakiej są i w wieku jakim są, myślę, że sami powinni sobie zdawać sprawę z tego, jak się powinni zachowywać w takim miejscu, gdzie rządzą tym krajem i nie powinni być nawracani przez młodzież.
Halina Wojtyczka, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie z pierwszym liceum imienia Janka Bednara w Kolbuszowej.
Tego zespołu to jest pierwsza wizyta, ale z młodzieżą przyjeżdżamy już od kilku lat. Systematycznie na różne zajęcia proponowane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji.
Tym razem ta młodzież styka się między innymi z tym, jak reagować na mowę nienawiści, między innymi po tym wykładzie. Jak pani ocenia reakcję młodych? Dotarło do nich, że ta mowa nienawiści to nie jest takie czcze gadanie?
Zdecydowanie dotarło. Wydaje mi się, że w ostatnich czasach, generalnie rzecz biorąc, ten język też lansowany w różnego rodzaju mediach jest coraz bardziej agresywny. I młodzież jest zmęczona, sfrustrowana, oczekuje z całą pewnością zmiany postaw, większej kultury wypowiedzi, no zwłaszcza po tej eskalacji też w ostatnich dniach czy tygodniach, czy w trakcie kampanii wyborczej, no mieliśmy do czynienia raczej z takimi zachowaniami, które w wielu wypadkach możemy krytykować. Także wydaje mi się, że jest przesyt już, przesyt tego typu języka i młodzież to dostrzega. Na pewno dla niej będzie też to zadanie, żeby jednak wymusić tą zmianę.
Mimo, że nie wierzą w to, że młodzi mogą zwracać uwagę starszym czy politykom i prosić o kulturalne zachowanie i brak tej mowy nienawiści, czy też zwracać im uwagę, że ta mowa nienawiści jest nie na miejscu, a wręcz jest karana.
No mamy takie czasy, kiedy ma miejsce proces tej socjalizacji odwróconej. Także to jest też zadanie dla młodzieży, żeby tam, gdzie trzeba, starszych też edukować.
Czy młodzieży są potrzebne takie wyjazdy? By pewnie pani też z nimi na ten temat rozmawiała podczas zajęć, ale czy wykład przez doświadczonych praktyków w Karaniu tutaj też dla nich też jest ważny?
Jestem przekonana, że tak. Ja spojrzę może ze swojego punktu widzenia. Wydaje się, że już tyle lat pracuję w pewnym zawodzie, że już zdobyłam pewną wiedzę. Okazuje się, że jednak to odświeżanie, przypominanie jest niezmiernie konieczne. Ponownie usłyszałam i dotarło do mnie ponownie, jak delikatnym organizmem jest człowiek na przykład w wieku tych 7-9 lat. Jak ważną rolę odgrywa ta osoba, która stymuluje tego młodego człowieka, nie tylko w wieku 7-9 lat, ale także tego dorastającego, który jest podatny na emocjonalne argumenty. Stąd na pewno dla mnie jest to wzmocnienie, czy tutaj stymulowanie też mojego działania, zachęcenie do zwrócenia uwagi na te problemy ponownie, zwłaszcza w związku z otwarciem się, prawda, na świat, z tym faktem, że mamy do czynienia już w różnych środowiskach, nawet tych bardzo malutkich, ze społecznością bardzo różnorodną, biorąc pod uwagę czy narodowość, czy to wyznanie. W tej chwili na pewno te wyzwania dotyczące szacunku, akceptacji drugiej osoby będą jeszcze istotniejsze. Czyli myślę, że ponownie trzeba na zajęciach, tu z wiedzy o społeczeństwie na pewno, ale też na godzinie wychowawczej wracać do tej tematyki, uzmysławiać, przypominać. Także jest to zadanie, wydaje mi się, takie...
Nie można tego odpuścić.
Nie można tego odpuścić, nie, z całą pewnością.
Myślę, że to tematy i sprawy, której dorośli powinni sobie przypomnieć i wziąć do serca, zwłaszcza z myślą o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Do usłyszenia, Małgorzata Iwanicka. I saw the fire in your eyes.
Deserve, I'd go on.